Dziwnie się tutaj czuję. Zawsze tam siedziałem na młodzieżowym i teraz zaczynam jeździć z jakąś usługą, no ale. Ale to też jest miłe, też jest przyjemny. To jest też przyjemny etap życia. Zanim przejdę do meritum, zanim przejdę do tego, co będziemy rozważać, to się troszeczkę przygotuję do tego. Czyli wam poopowiadam może jeszcze, co u mnie. Chciałem wam też przesłać pozdrowienia od domowników, którzy zostali u nas w domu w Poznaniu. Powiem tak, że jak temat został mi zakomunikowany, to poczułem, że fajny temat. Osoba Jozuego jest osobą, która jest bardzo bliska każdemu chrześcijaninowi, myślę, że każdemu człowiekowi wierzącemu. Z różnych względów, myślę, że do tego za chwilę jeszcze wrócimy podczas tematu. Ale powiem, że jak się człowiek nad czymś zaczyna zastanawiać, jak człowiek zaczyna o czymś myśleć, to pewne słowa, pewne sytuacje, pewne teksty człowieka doświadczają. Nie wiem, czy przeżyliście coś takiego w swoim życiu. Może wezmę mikrofon po prostu. Będzie łatwiej, nie? Gdzie on jest? Dawaj. Już po problemie. I dokładnie tak samo czułem się podczas przygotowań do tego tematu. Chociaż Jozue, sama postać Jozuego jest mi bardzo dobrze znana i lubię tą postać. To jest taki wojownik. Wydaje mi się, że chrześcijanin powinien być takim wojownikiem. Mimo to po prostu pewne teksty, które z początku żebym sobie narzucił, że je chciałbym rozwinąć, one nie ukrywam, że przez te dwa tygodnie, przez ten czas przygotowań mnie doświadczyły. Pan Bóg po prostu pozwolił mi sprawdzić, czy ja z mocą i z siłą będę mówił te słowa, czy to, co chcę wam powiedzieć, czy ja sam jestem w stanie w życiu jakoś zweryfikować. I wszystko, co dzisiaj powiem, co teraz powiem, Dawid mnie tu ostrzegł, żebym nie mówił kontrowersyjnie. Ja nie chcę być, Dawid, kontrowersyjny i to trzeba od razu tutaj na wstępie wyjaśnić. Ja chcę być po prostu człowiekiem, który mówi coś od serca i zweryfikujecie to po prostu. Powiecie mi, słuchaj, B albo okej, nie? I tak bym chciał też do was mówić i nie chcę mówić pewnych rzeczy w wzniosły, mocny sposób, żeby was, nie wiem, oburzyć. Chciałbym, żebyście po prostu też podeszli z jakąś wiarą i przemyśleniem do tego, do tych wersetów, które pomału będę chciał z wami analizować. Przez dwa tygodnie przygotowuję się o sile i o konsekwencji, która jest pokazana w tej księdze Jozuego i przez te dwa tygodnie moja żona, siedząca tutaj, mamy problem. Jest chora, nie wiadomo jeszcze z czym jest ten problem. Boli ją głowa, ma jakiś taki problem, no i chodzimy po lekarzach, bada się i cały czas czuję taką niepewność. Czuję jedno, że szatan mnie chce zmiażdżyć. Moją siłę, żebym nie był w stanie do was mówić. I tak jest zawsze. Jak sobie przypomnę nasze poznańskie młodzieżowe, to dokładnie tak jest. 3 tygodnie, 4 tygodnie, 2 przed młodzieżowym po prostu dzieją się takie rzeczy, że człowiek ma dość, nie? Że chętnie by wziął, napisał na badacką maila, odwołajmy, bo to naprawdę nie ma sensu. My duchowo jesteśmy rozbici, rozrzuceni. I co? Co z naszą siłą? I pomyślałem sobie, nie, no, poddać się nie można. I na pewno szatan nie może nas zmiażdżyć. Ja teraz mówię o czymś, co może nie każdy z was czuje, ale wy przeżyjecie w swoim życiu podobne momenty. Każdy z was również w podobny sposób będzie się czuł mały i czuł się po prostu nikim. Powtórzę jeszcze raz. Wszystko, co powiem, tyczy się również mnie samego i mówię to do siebie. Ale do was też chcę powiedzieć, bo jesteście młodsi może ode mnie parę lat, niewiele. I chciałbym, żebyście również przemyśleli to w swoich umysłach. Księga Jozuego, jak już tutaj Kuba powiedział dzisiaj na początku, opisał nam ją w bardzo taki ciekawy sposób. Ja chciałbym, żebyśmy podeszli do tego pod kątem naszego też życia, pod kątem pewnych lekcji, które może z tej księgi płyną do nas, płyną do każdego człowieka, który wierzy i wierzy, że i stary Testament i Nowy jest natchniony przez Boga i jeden i drugi jest potrzebny do naszej jakiegoś prosperity, do jakiegoś naszego po prostu życia społeczności, życia po prostu przed Panem. I co odkryłem? Księga Jozuego dla mnie jest niesamowitą siłą. Niesamowity sposób przemawia z tej księgi siła, przemawia z tej księgi niesamowita moc, niesamowite wydarzenia, czasem straszne wydarzenia, niesamowita konsekwencja i prawość. Ta moc, co też można odkryć i na początku tej księgi, i na końcu, ta moc to jest moc Boża, to jest siła Boża. Werset, jaki dostałem, żebyśmy dokładnie przeanalizowali, chociaż tak nie będzie, ja przeanalizuję z wami kilkanaście wersetów, jak czas pozwoli. Ten werset to jest werset 8. Ja przeczytam. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Nasz Pan w Ewangelii Jana, 14 rozdziale i 20 wersecie do 24 mówi tak. Kiedy zaś przyjdzie ten dzień, zrozumiecie, że ja jestem w moim Ojcu, wy we mnie, a ja w was. Kto przyjmuje moje przykazania i jest mi posłuszny, ten mnie miłuje. Kto mnie miłuje, tego miłuje Ojciec mój, ja również będę go miłował. I objawię mu siebie. Odezwał się wtedy Juda, nie Iskariota. Panie, co się stało, że masz objawić się nam, a nie światu? Odpowiedział mu Jezus. Jeśli ktoś mnie miłuje, zachowuje moją naukę. Dlatego Ojciec mój również go miłuje. Przyjdzie do niego i będzie z nim przebywać. Kto mnie miłuje, nie zachowuje. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje mojej nauki. Nauka zaś, którą ode mnie słyszycie, nie jest moja, lecz tego, który mnie posłał, Ojca. Pewnie jesteście teraz zakłopotani i pozornie wydaje się wam, że ten werset nie ma z tym drugim nic wspólnego. Ale ja chciałem właśnie przeprowadzić taką analizę tej księgi Jozuego. Nie tylko początek, nie tylko pierwszy rozdział, w którym jest zapisany ten ósmy werset, ale praktycznie całą tą księgę. I chciałbym, żebyśmy znaleźli wspólnie to, co te wersety łączy. Słowa, które notabene były wypowiedziane kilkaset, można powiedzieć śmiało, że kilka, nawet chyba dobrze ponad 1000 lat, tak? Między sobą, odstęp jest tych słów. I chciałbym, żebyście zobaczyli, że te księgi są spójne, że słowa, które wtedy były wypowiedziane, są takie same. Księgę zakonu zasad dla chrześcijanina jest kto? Kanon zasad i przykazań, które my jako chrześcijanie mamy analizować. Kto nam je dał? Myślę, że już proste pytanie. No Pan Jezus, właśnie. Więc już po odpowiedzi Dawida mamy pierwszą sprawę, która łączy te rzeczy. Zasady i prawo, które dał nam Pan Jezus, prawda? W imieniu swojego Ojca dał nam pewne zasady. Zakon i prawo, które zostało spisane w drugiej, potem w piątej, powtórzone również w Księdze Mojżeszowej, zostały wypowiedziane przez kogoś. Zostały potem spisane, a później najważniejsze, nie tak jak na uczelni, że zdać, zakuć i zapomnieć, tylko później powinny być respektowane, powinny być jakoś przestrzegane. Rozmyślać o zakonie należało... Kiedy należało rozmyślać o zakonie? Ja będę pytał troszeczkę. We dnie i w nocy. Kto tak rozmyśla z was? Nie odpowiadajcie, to dalej, na chwilkę. Sytuacja jest taka, że u Żydów tak jest. Żydzi przestrzegają pewnych rzeczy, pewnych swoich zasad, może nawet w taki literalny sposób. Dzieci żydowskie uczą się prawa mojżeszowego już od, nie wiem, może mnie ktoś poprawi, ale chyba od 4 albo od 5 roku życia mają czytaną pierwszą księgę mojżeszową. Jak przypomnimy sobie święta, jak przypomnimy sobie Paschę, mają czytaną Hagadę przez starszego rodu, który im pewne rzeczy, wydarzenia przypomina. Podczas święta Purim wszyscy Żydzi czytają na głos księgę Estery i to, nie ukrywam, bardzo długo trwa. Jak ktoś się zagłębił w święcie Purim, to będzie wiedział, o czym mówię, że troszeczkę w tej synagodze czytają to święto. Troszeczkę tą księgę Estery, która notabene, jak patrzy się na Biblię, ona nie jest długa, ale oni ją dość długo czytają. Niechaj się nie oddala księga tego zakonu. Od czego? Od twoich ust. W Księdze Jozuego jest napisane, że niech się nie oddala księga tego zakonu od twoich ust. W historii narodu izraelskiego niejednokrotnie były takie sytuacje. Weźmy na przykład za czasów Nehemiasza, kiedy czytano księgę zakonu. Ja wam powiem, jak oni ją czytali. W 9 rozdziale księgi Nehemiasza w 3 wersecie jest wspomniane w ten sposób. Następnie stojąc każdy na swoim miejscu, czytali z księgi zakonu Pana swojego Boga przez ćwierć dnia, a przez następną ćwierć wyznawali swoje grzechy, oddając pokłon Panu swojemu Bogu. Suchy werset, on tak naprawdę, jeśli się nad nim dobrze nie zastanowimy, to no, czytali sobie prawo. Ale ja wam chciałem zwrócić uwagę, żebyście zauważyli jedną rzecz. I coś, co jest niesamowite w tym wersecie. 6 godzin czytali, 6 godzin wyznawali grzechy. Wcześniej mamy wspomniane, że robili to najprawdopodobniej przez 7, ja tam obliczyłem, że przez 8 dni. I wiecie, ile to jest czasu? 8 dni po 12 godzin. Jeśli średnio w naszym zborze mamy 3 godzinne społeczności w niedzielę, to są to 32 niedziele. A 52 mamy w roku. 60%, tu matematycy są, no to ich na pewno będzie też interesować. 60% czasu Żydzi, tego naszego czasu bym powiedział, niedzielnego, oni spędzili w ciągu 8 dni. Ja nie mówię, że my nie mamy takich spotkań, ale myślę, że sami czujecie różnicę tego, jeśli jest się gdzieś przez 12 godzin w jakimś temacie, przez 8 dni, a tego, jak się jest przez ponad pół roku, 3 godziny w niedzielę. W takim skupieniu, jak oni wtedy mieli, można nawiązać relacje. Można uzyskać relacje. Można poczuć, że Bóg jest z tobą. Może narodzić się po prostu przyjaźń. Pytanie tylko, ile my przeznaczamy naszego, często mówimy, drogocennego czasu. Ale myślę, że to pytanie też pozostawię bez odpowiedzi. Tylko nie dziwmy się czasem, jeżeli czujemy się osamotnieni, jeśli czujemy się, że potrzebujemy takich właśnie społeczności, bo nie czujemy relacji z Panem. Jeżeli przeznaczamy Mu tylko wolny czas i to jeszcze tego wolnego czasu nie zawsze go mamy. To musi być przyjaźń między Bogiem a nami. Musi być przyjaźń, która trwa, w której my potrzebujemy Bogu wyjawić nasze grzechy, o którym możemy porozmawiać o takich rzeczach, kiedy tutaj tego nie powiemy, kiedy mamy obowiązek prosić Go o przebaczenie, o to, żeby On nas prowadził w życiu. On nie musi nas o nic prosić. Pan nie musi nas o nic prosić. To my musimy zwrócić się na kolanach, bo tak jak w księdze Nehemiasza jest napisane, że oddali pokłon, więc najprawdopodobniej były to modlitwy, więc oni na kolanach byli przed Panem. Miłość w życiu każdego człowieka nie rodzi się po 15 minutach bycia w restauracji czy po 20. To jest większość naszego czasu, który musimy poświęcić dla naszej sympatii, dla przyjaciela, dla przyjaciółki. Myślę, że z naszym Panem jest dokładnie tak samo. To nie może być jakiś ochłap czasowy. Za czasów Jozuego Żydzi byli w bardzo trudnym położeniu. Myślę, że to tutaj co rano dzisiaj było przedstawiane, to nam to zilustrowało. Żydzi byli w bardzo trudnym położeniu, potrzebowali pomocy, potrzebowali pewnego rodzaju wsparcia. W osobie Jozuego Bóg daje im to wsparcie, daje im moc. Bo w końcu wcześniej odszedł Mojżesz. Mieli przejść przez coś, co jest dla nich trudne, coś, co może ich doświadczyć, coś, co jest niebezpieczne. Wersety, które czytałem z Ewangelii Jana, również są pewnego rodzaju nakazem, ale i obietnicą dla nas. jeżeli potrzebujemy w tych trudnych czasach, smutnych, bo one nie są wesołe, aby Pan nas objął, aby Pan nas przytulił, abyście chcieli poczuć taką moc płynącą z relacji z naszym Panem, musimy przestrzegać Jego przykazań, tak jak pisze Pan Jezus. Musicie przestrzegać nie tylko Jego przykazań, ale tego wszystkiego, tam pisze, wszystkiego, co napisałem. Nie tylko przykazań, wszystkiego, co wam przekazałem, musicie przestrzegać. Wtedy Bóg i Pan Jezus w nas zamieszkają. To miejsce i to mieszkanie, serce nasze, to jest w nas. To nie jest jakieś mieszkanie, które gdzieś sztucznie będziemy mieć wybudowane. To my musimy poczuć pewnego rodzaju relację z Panem i z naszym Bogiem. To mieszkanie jest w naszym sercu. Musimy sobie teraz odpowiedzieć, czym napełnione mam serce? Czy Panem? O czym teraz myślę? Czy moim problemem, który mam w głowie, czy moją radością, moimi potrzebami, których jest bez liku, często jednak cielesnością, często jednak świeckością, bo tym mamy serce czasem napełnione. Odpowiedzmy sobie po cichu na to pytanie, bo myślę, że ono będzie wtedy, odpowiedź będzie najbardziej szczera. Czy czuję się źle, patrząc na to, co mnie otacza? Czy czuję się źle, patrząc na to, do czego ludzie są zdolni na świecie? Co nimi kieruje? I czy patrząc na to, mam taką złość? Czy patrząc na to, co mnie otacza, z wiarą, z mocną wiarą modlę się do Pana, przyjść królestwo Twoje? Czy jak patrzę na swoje młode życie, to jeszcze nie wiem, czy modlić się o przyjść królestwo Twoje, czy szczerze to wypowiadam? Czy gdyby to wszystko się teraz skończyło, czy ja jestem gotowy? Co mi przeszkadza? A może nic mi nie przeszkadza? Może ja sobie żyję swoim życiem? W sumie to zależy mi może, żeby jeszcze jakiś sukces zdobyć, żeby mi się powodziło finansowo, samochód, żeby był dobry, mieszkanie na poziomie, moje dzieci, żeby miały dobrych nauczycieli, dobre ubrania, ładne, najlepiej markowe. Jak jest? Czy Jezus jest moim życiem, czy oddycham światem tym, co On po prostu nam daje? Bo mogę to wziąć. Świat mi też daje, prawda? Dopóki nie będziemy czuli, jak zniszczony jest świat, jakie wielkie zło panuje, oglądając telewizję, patrząc w naszych szkołach, i nie będziemy się z wiarą modlili, przyjdź królestwo Twoje, nie będziemy mieć pokoju Bożego. Nie będziemy czuć pokoju Bożego, który On da nam, jeżeli my będziemy chcieć być coraz bliżej Niego. Kiedy z wiarą będę modlił się, przyjdź królestwo Twoje. Ale idźmy do Słowa Bożego i do analizy właśnie poszczególnych wersetów. Idźmy do Księgi Jozuego i byście przeczytali sobie wcześniej werset. To jest werset 5. Nikt przed Tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Nie odstąpię Cię, ani Cię nie opuszczę. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 5-6 werset mówi tak. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie i co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał, cóż może uczynić mi człowiek. Drugi list do Koryntian, 4-9. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Pierwszych wersetów rozdziału pierwszego do Jozuego jest napisana obietnica. Obietnica opieki, ochrony, kontynuacji tego, co Bóg dał Mojżeszowi. Pewnego takiego wachlarza. Kiedy Mojżesz miał pewność, że Pan jest za nim. Kiedy nie tracił tej wiary. Bóg obiecuje mu, że go nie odstąpi, że będzie z nim. Dodaje Jozuemu również siły, że nikt się przed nim nie ostoi. Mówi o tych, do których pójdzie, z którymi tak jak żeśmy patrzyli, z którymi walczył. I faktycznie, jeżeli skończymy, jeśli przeczytacie tą księgę do końca i skończycie 24 rozdział, to zobaczycie, że Bóg nie kłamał. Że Bóg mówił prawdę, że On go nie opuścił do samego końca. Nawet ci, którzy, to co było wspomniane, nawet ci, którzy go oszukali, tak? To i tak byli po prostu w tym narodzie nikim. nosili wodę, czy tam rąbali drwa, jeśli dobrze się doczytałem. No i notabene później jeszcze zginęli. Więc zobaczcie, jaka jest opieka. Nikt się nie ostał. Ja przeczytałem tą księgę całą i nie wiem, nie zwróciłem uwagi, żeby ktoś, kto był wrogo nastawiony do niego, aby się ostał. Jozue nie mógł się czuć opuszczony w swojej misji. Na każdym kroku czuwał i kontynuował to, co powiedział nasz Bóg. Apostoł Paweł, bo myślę, że o nim w Nowym Testamencie mamy bardzo dużo wspomniane, nie jest charyzmatycznym wojownikiem, takim jak był Jozue. Nie dosiadał konia, nie wiem, nie wojował ze swoimi wrogami. Myślę, że apostoł Paweł może takich wrogów nie miał jak Jozue. Nie zajmował się podziałem ziemi, jak później mamy wspomniane, dla każdego plemienia. Na dodatek apostoł Paweł był jeszcze prześladowany, znosił cierpienia. Jozue tego nie doświadczył. Nie był przez nikogo bity, nie był przez nikogo poniewierany, kamienowany. Apostoł Paweł tak był. Często mu było zimno, często czuł się opuszczony, czuł, że jest głodny. Jak mówi do Tymoteusza, jeżeli przyjdziesz do mnie do więzienia, to przynieś mi co? Oprócz zwoi? Przynieś mi płaszcz, bo mu zimno. Czegoś takiego nie doświadczył Jozue przez swoje długie, bo 110-letnie życie. Różnica między walką, jaką toczyli, i formą tej walki, jako mężów Bożych, była bardzo duża. Ale myślę, że łączyło ich również bardzo wiele. Byli postawionymi mężami Bożymi, wybranymi przez Boga. Nigdy nie zostali opuszczeni i nigdy nie zostali pokonani. Te wszystkie słowa, które były wypowiedziane tyle lat temu, myślę, że one są realne i tyczą się do każdego z nas ponadczasowo. Jakiego męża Bożego by w nas Bóg nie chciał wykształtować, jakąkolwiek drogę by nam nie przeznaczył, bo każdy z nas może mieć różne doświadczenia, każdy z nas może mieć różne przeznaczenie, nie przeznaczenie w formie przeznaczenia jakiegoś takiego, że ponad którym nikt nie ma żadnej kontroli. Nasze doświadczenia mogą być różne, natomiast Bóg nadal do nas mówi, że ja Cię nie opuszczę i nie porzucę. Jeden z was może mieć chore dziecko, drugi może stracić partnera szybko. I myślę, że te doświadczenia każdego z nas kształtują. Ale Bóg daje każdemu z nas jakąś misję, jakiś cel, coś, co mamy, do czego mamy dążyć. Pan jest dobrym ojcem, a tak jak ojciec, nigdy swoje dzieci nie opuszcza, ale czasami pomaga im i pewne rzeczy od nich też wymaga. Tak jak będziemy dalej czytać w Księdze Jozuego, tak również przez apostoła przekazuje nam Pan pewne uwagi, pewne spostrzeżenia, pewne wymagania. I to, co już tutaj czytaliśmy. Nie bądźcie chciwi, poprzestawając na tym, co macie. Chciwość to cecha, która w człowieku pojawia się, gdy uzna on, że potrzebuje czegoś nie na tym poziomie, a na wyższym. To nie jest nigdy robione w konsultacji z Bogiem. To jest moja potrzeba, potrzeba mojego ciała. Tylko nasze ciała stwierdzają, że ja czegoś potrzebuję więcej. Bóg chce, byśmy polegali na Nim i na Jego Synu, a nie na sobie. Bo inaczej będziemy czuć się porzuceni i opuszczeni. A to tylko dlatego, że kiedyś porzuciliśmy Boga i Go opuściliśmy. Jeżeli nie chcemy być samotni w swojej wędrówce, to nie znaczy, że mamy sobie znaleźć grono przyjaciół, którzy będą nas wspierać i poklepywać po plecach. Jeżeli nie chcemy być samotni, musimy poprzestawać na tym, co mamy, wtedy nie dopadną nas pewne doświadczenia, które sami sobie sprowadzamy. Kryzys nigdy nie istnieje u Boga. Kryzys istnieje tylko w człowieku, kryzys istnieje tylko w umyśle człowieka. Tak jak apostoł pisze, cóż może uczynić mi człowiek? Gdy nasze poleganie będzie na Bogu, nie będę czuł i nie będę bał się ludzi. Co zrobią, co powiedzą, jak na nas będą patrzeć. Często da się słyszeć, że tu w takim towarzystwie to mi się ciężko gada, bo nie wiem, ten tam na mnie krzywo patrzy, ten tak patrzy i w sumie to przez takie patrzenie to ja tracę moc i nie wiem, w jaki sposób mówić. My nie możemy ludźmi się przejmować, tylko patrzeć na to, co Bóg od nas wymaga. Jeżeli zaczniemy się bać ludzi, to znaczy, że zasady i to, co Bóg od nas wymaga, są mniej ważne. Lekcja z tych słów jest taka, że każdy człowiek może nas opuścić. Każdy człowiek może zmienić swoje zdanie. Każdy człowiek może stać się dla nas obcy, a my na nim nie możemy budować. Tylko musimy trwać w Bogu. Jego słowa są niezmienne, jak mamy wspomniane, i trwają od wieki, od wieków na wieki. Taką mam historię mojego dziadka, nie wiem, może już kiedyś opowiadałem, tego, który już nie żyje, dziadka Janka Kubskiego, który poznał prawdę od człowieka, który po pewnym czasie stał się ateistą. I to po niedługim czasie. I zawsze to powtarzam, że jeśli, bo dziadek mi to mówił, że jeśli bym na nim budował, nie na tym, co on mi przekazał, tylko na nim budował, to pewnie też bym już zwątpił. Obyśmy, tak jak Jozue i apostoł Paweł w naszym życiu, nie byli pokonani i aby Pan nigdy za nasze grzechy, które popełniamy, nas nie opuszczał. Ale czytajmy dalej. Księdze Jozuego, 1 rozdział i 7 werset. Tylko bądź mocny, przepraszam, tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 23 i 24 werset pisze: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Że tak było w życiu Jozuego, że tak było w życiu apostoła Pawła, to wszyscy, myślę, dobrze wiemy. Ale jak jest w naszym życiu? Czy wszystko, co wypowiedziałem kiedyś, co powiedziałem, że będę przestrzegał, czy to jest prawdziwe? Powiem tak. Pan do Nikodema mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To jak wiatr, który nie wiadomo skąd wieje. Słyszysz szum, ale nie widzisz skąd i dokąd idzie. Tak jest z nami. Tak? Tak powinno być z nami. Pan kiedyś nas zmienił. On nas uderzył. Kiedyś poczuliśmy, że chce być na tej społeczności, chce służyć Panu. Jeżeli tak, to co się zmieniło? Czy jestem mniej zazdrosny, czy jestem bardziej miłujący ludzi, braci? Czy nie jest tak, że, i oby tak nie było, że to, co się ciałem urodziło, to ciałem pozostało i kropka? Czy narodziłem się z ducha? Czy nasze życie się zmienia, czy nasze życie podporządkowuje się naszemu Panu i temu, co On nas wymaga? Czy liczę się tylko ja i moje ciało? No coś tam kiedyś przeżyłem i tyle. Czy coś się narodziło? Pan Jezus, gdy siedzi przy studni, mówi: daj mi pić. Do kogo mówi? Do Samarytanki. Tak, mówi do Samarytanki: daj mi pić. Do człowieka, którym potocznie mówiąc gardzi się. Pan mówi do niej: daj mi pić, daj wody. Czy dajemy tę wodę, która z nas powinna wypływać? Bo tak jak czytamy dalej, ona powinna z nas wytryskiwać. Do tych ludzi, których może często czujemy respekt, którzy są obcy, których twarzy może nie za bardzo znam. Może powiem, lepiej tak nie mówić, że się kimś gardzi, ale tak jest. Często w naszych umysłach jest pogarda do jakiegoś człowieka, do jego czynu, do tego, jak się zachowuje. Czy faktycznie kilka lat temu zanurzyłem się w Panu i już nie potrzebuję pić? Jak pisze dalej, kto się napije tej wody, już nie będzie pragnął na wieki. Czy nie jest tak, że cały czas pragnę brać i pić? Czy wylewam coś z siebie? Czy to nie jest aby tylko zwykła woda, skoro ją tylko pragnę? Popatrzcie na nasze rozmowy. Ja popatrzę na swoje. Często właśnie na ten temat już sam zaczynam się łapać. Co jest cały czas na końcu mojego języka? Czy mówię o Panu, o Jego ofierze, o Jego zmartwychwstaniu? Tak, na cmentarzu to o Jego zmartwychwstaniu. O ofierze, jak rozmawiam z kimś, kto się w tym względzie ze mną różni, no to tak, o ofierze. A czy nie jest czasem tak, że mówimy, co się dzieje w naszym zborze, co się dzieje w społeczności, co było dziś fajne w zborze, bo nie było tego, a tego, co czasem tam właśnie krzywo popatrzę, albo źle coś się wypowie. Co to są za rozmowy? Czy to jest woda, której nauczył nas Pan? Czy to jest woda, która z nas powinna się wylewać? Czy naprawdę Pan Jezus tak myślał i miał takie myśli, że chciał, żebyśmy o tym mówili i żeby to było na końcu naszego języka? Czy to nie świadczy, że my jeszcze pragniemy? Czy to świadczy, że już nie pragniemy? Lekcja dla mnie i myślę, że dla was, chciałbym, żeby też się taka stała. Starajmy się zmieniać nasze rozmowy, które czasem może nie są wznoszące, które może nie są, może czasem powiem wprost, są niepotrzebne. Proszę was i siebie, unikajmy takich rozmów, bo one nie budują naszego ducha, tylko wzmacniają nasze ciało, które tego pragnie. Nie dawajmy mu pożywki. Nasze ciało potrzebuje takich rozmów. Ale idźmy dalej. Czy wierzycie w Pana Jezusa? Powinien być teraz chór. Wierzycie w Pana Jezusa, czy nie? Teraz już trochę lepiej. Powiecie, że to jest banalne pytanie, nie? Przyjechał ktoś na młodzieżowe, zorganizowane przez zbór chrześcijański w Białymstoku, a tu brada ulicą zadaje jakieś takie pytanie, czy wierzycie w Pana Jezusa? Powiecie, że tak, wierzymy. Zadałem to pytanie w moim zborze. Tak. Też taka była odpowiedź. Jeżeli tak, to czy robi dla was różnicę to, co robią ludzie, jak żyją, jak się wyrażają? Myślę, że w szkole z różnym językiem się spotykacie. Co dla nich jest ważne? Czym się pasjonują? A może to nie ma dla was znaczenia? Czy chcielibyście to zmienić? Czy identyfikujecie się z tymi rozmowami i czasami przechodzicie mimo, ani nie zwrócicie uwagi? Jak jest faktycznie? Czy te zasady, o których tutaj w swoich zborach tak często mówimy, czy my je wprowadzamy w życiu? Czy tylko głośno o nich mówimy? Czy czasem nie jest tak, że też do siebie teraz mówię? Czy nie śmiejemy się z głupich żartów? Niejednokrotnie z jakimś brzydkim słowem w środku, a czasem potępiającym jakieś mniejszości narodowe, często żydowską. Jak widzą te nasze zasady biblijne, sobotnio-niedzielne, nasi koledzy, nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele, nasi pracownicy? Co myślą moi pracownicy, patrząc na Tomasza Kubskiego? Kim jest ten człowiek? Czy chcieliby być takimi jak ja? Czy nie powiedzą czasem, no to jest równy chłop, tak, swój gość. Czy nie powiedzą, że to jest jakiś dziwny człowiek, jakieś takie dziwne zasady. Po młodzieżowemu powiem, że jakiś taki odjechany, tak. Coś wam przeczytam. Jest zapisane w Ewangelii Jana, prosty werset do zapamiętania, 7 werset. 7 rozdział i 7 werset. Świat nie może was nienawidzieć. Świat nie może was nienawidzieć. Te słowa pisze Pan Jezus do swoich uczniów. Są takie słowa? Świat nie może was nienawidzieć. Są? No, brat tu mówi, że nie ma. Są. Właśnie, że są. Cię tu, bracie, wyprostuję. Są takie słowa. Pan Jezus mówi wcześniej, w 5 wersecie, że wy we mnie nie wierzycie. O tak. Tak samo pragniecie, tak samo chcecie, tego samego pragniecie, co świat. Dlatego we mnie nie wierzycie. Nie możemy oddychać tym, czym oddycha świat. Nie możemy czuć takich samych potrzeb jak oni. Nie mówmy w niedzielę, że czuję się lepiej tutaj na tym społeczności, na nabożeństwie niedzielnym, bo tu jest taka fajna atmosfera i dzisiaj jest taka Boża atmosfera. Nie. Boża atmosfera ma być cały czas w naszym życiu. Nie może być tylko w niedzielę. Sam chcę zmienić swoje życie tak, żebym nie czuł tylko jakiejś takiej izolacji, jakiegoś takiego szczęścia i uniesienia w niedzielę. Prowadzenie Boże jest cały czas. Dniem i nocą. Przepraszam. Czytajmy dalej. Księga Jozuego i werset, który jest przewodni. Nad nim chyba go ze 100 razy przeczytałem. Ten werset 8. Ten werset 8 dla mnie opisuje pasję życia. Pasję życia człowieka wierzącego. Człowieka, który jest czymś ogarnięty. Jego umysł jest ogarnięty czymś ponad wszystko. Dzisiaj dużo jest tutaj studentów, dużo jest uczniów, więc podam wam taki przykład ze swojego życia. Jak się uczyłem, to był chyba trzeci albo czwarty rok na studiach, to powiem wam, że jak się podchodziłem do pewnych tematów, do pewnych zagadnień, to zagłębiałem je tak głęboko, że potrafiłem do drugiej w nocy na jednej kawie, że tak powiem, przesiedzieć i się uczyć. Potem zrobiłem kąpiel i siedziałem do rana. Tak? Potem poszedłem do szkoły i nie czułem zmęczenia. Jeszcze taki epizod w życiu, trenowałem, to jeszcze jak poszedłem na trening, to w czasie biegu, wiecie, matematykę w głowie rozwiązywałem i szybko biegłem do domu, żeby zanotować wynik, bo niejednokrotnie mi się udało jeszcze w głowie na pamięć te rozwiązanie zrobić. Wiecie, ludzie, jeśli o czymś myślą, jeśli się czymś pasjonują, to czasami się im to nawet śni. Obecnie smucę się tym, że o 22 jestem taki słaby, że mi się nic nie chce. Że chcę iść spać. A przecież powinniśmy rozmyślać we dnie i w nocy, aby wszystko czynić ściśle tak, jak nakazał Bóg. Jest tyle zasad do wprowadzenia, które nam Pan przekazał w Nowym Testamencie, że w ogóle nie powinniśmy spać, żeby je być w stanie wprowadzić. No co, mam sobie wymyślać jakieś tłumaczenie tej nocy i dni? Nie. A co gorsze, człowiek często siebie samego usprawiedliwia. No przecież takie czasy nastały, takie trudne czasy, tyle pracy, tyle obowiązków, no na dzieci trzeba zarobić, trzeba jeszcze im coś zostawić. Tyle wszystkiego pochłaniającego, że trzeba pracować, tylko pracować i utrzymywać rodzinę. Nic bardziej, nie ma nic bardziej błędnego. Kiedy Bóg mówi te słowa do narodu izraelskiego? No kiedy? Kiedy mają już ziemię obiecaną? Kiedy nie mają już żadnego wroga przed sobą? Kiedy mają już osiągnięty cel swojej wędrówki? Super zorganizowany naród? Każdy ma wykończony dom? I $500,000 na koncie? Nie ma takiej sytuacji. Takiej sytuacji wtedy nie było. Z punktu widzenia ludzkiego, takiego człowieka, Żydzi byli na pustkowiu, nie mieli praktycznie nic. Nie wiedzieli, gdzie idą jeszcze. Ten, który coś tam wiedział o tym, gdzie oni mają iść, to jeszcze umiera, bo Mojżesza już wtedy nie ma. Oni nie wiedzą, czy ktoś ich w nocy nie napadnie, a Bóg mówi, rozważaj moje słowo dniem i nocą. Tak. Z tego jest lekcja taka, że Pan chce, żebyśmy właśnie Mu zaufali w takim okresie, który jest ciężki. W okresie, który jest najtrudniejszy. Bóg chce, żebyśmy wtedy swoje modlitwy do Niego skierowali. Nie wtedy, kiedy jest mi dobrze. Myślę, że dziś jest taki czas, jak wtedy. Pan chce również tego od nas, żebyśmy dniem i nocą rozważali i Nim się pasjonowali, żebyśmy o Nim śnili. Chciejmy takiego stanu, że w nocy się będziemy budzić i na telefonie zapisywać myśli, które nam przychodzą, biblijne myśli, albo na jakiejś karteczce. Módlmy się o taki stan. Bóg w tamtych trudnych czasach nie zapomniał o Żydach. I myślę, że również nie zapomni o nas. Czytajmy dalej. Księga Jozuego, 1:14-15 werset. Miałem sobie przedrukować, to widzicie, to tak jest dobrze. Pierwszy rozdział, 14-15. Wasze kobiety, dzieci i bydło niech pozostaną w ziemi, którą dał wam Mojżesz po tej stronie Jordanu. Wy wszyscy zaś, dzielni mężowie, przeprawcie się uzbrojeni przed waszymi braćmi i wesprzecie ich. Aż Pan także waszym braciom, podobnie jak wam, da odpoczynek i oni także wezmą w posiadanie ziemię, którą Pan Bóg wasz im da. Wtedy powrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz, sługa Pana, po tej stronie Jordanu na wschodzie. I wesprzecie ich. Nasze życie to nie jest egoistyczna wyprawa jednej osoby. To jest pewien lud, który Bóg wybrał, który powinien się wspierać, który powinien tworzyć pewnego rodzaju wspólnotę. W tej wspólnocie powinien uwielbiać Boga, w jednym duchu się do Niego modlić, bo krew naszego Pana, Chrystusa Pana, nas łączy, ona nas jednoczy. W nią każdy z osobna wierzymy, bądź nie wierzymy. Mamy wspólny cel, by w tej wędrówce wytrwać. Ale możemy wątpić i możemy mieć pewne problemy. Każdy może mieć jakiś problem. Bo jeżeli podasz kubek zimnej wody komuś, jak dalej? Jest? Bo nie chcę przekręcić. W imieniu moim? No. Ale chodzi mi o to, bo jeśli podasz kubek zimnej wody, to nie jest egoizm. My mamy sobie pomagać. Mamy wspólny cel być i stać się narodem wybranym. Ale czasem ktoś potrzebuje pomocy. Szczególnego wsparcia. Czasem może potrzebuje naszej modlitwy. Może potrzebuje naszej tylko w Jego kierunku skierowanej modlitwy. Tylko o Niego. Biblia dostarcza nam takich przykładów. 4 rozdział, 16-17 werset księgi Estery. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i poście. Poście za mnie przez 3 dni, przez 3 doby, nocą i dniem. Nie jedzcie i nie pijcie, również ja i moje służebnice tak będziemy pościć. A potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Wtedy Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. W liście do Rzymian, w 15 wersecie, rozdziale 30 werset, apostoł Paweł pisze tak. Waszymi modlitwami do Boga wspomagajcie mnie w moich zmaganiach. Dla mnie tu jest jedna odpowiedź. Mamy się wspierać w modlitwach. Jeżeli ktoś z nas powie do mnie, do Tomka, że chce, żebym go wsparł modlitwą, będę się o niego modlił, będę się modlił indywidualnie o tą osobę. Bo Biblia mówi mi, że tak mam czynić. Apostoł Paweł, mąż Boży, który często w zborach mówimy, pędzony Duchem Świętym, prosi o modlitwę, aby bracia go wsparli. I oni się modlili. Za Piotrem również się modlili. Przeprawicie się uzbrojeni przed waszymi braćmi i wesprzecie ich. Tak mówi księga Jozuego. Ten werset pięknie kojarzy mi się z listem Jakuba. A wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A sprawiedliwość to co? Część czego? Kuba? Część zbroi Bożej. Prawda? Czyli jeżeli mamy się przeprawić jako wojownicy ze swoim bratem, jeżeli jesteśmy sprawiedliwi, jeżeli czujemy się usprawiedliwieni, mamy za kogoś również walczyć. Kolejny rozdział, rozdział 8 księgi Jozuego. Ja już nie będę czytał tych wersetów, bo szkoda naszego czasu, a tu już widzę, Dawid się robi pomału czerwony, więc przejdę i, jak to się mówi, podsumuję. 8 rozdział tej księgi, ale przeczytacie sobie go w domu, ale myślę, że cała ta księga, ona z niej bije niesamowita konsekwencja. Niesamowita konsekwencja, niesamowita stanowczość, jednoznaczność. Z drugiej strony musiało tam być również posłuszeństwo wobec Boga. Czuć konsekwencje chociażby w zabijaniu, w czytaniu zakonu. Mieli zabić kobiety, mieli zabić mężczyzn. Czasem wszystko mieli pozabijać. Wróg miał być zmiażdżony, zniszczony, a często Nawet tam pisze, że miał być spalony. Pisze, że mieli kogoś powiesić, a potem spalić. No. Tak z ludzkiego punktu widzenia, no to jaki sens? Jeśli kogoś powiesi, to po co go jeszcze palić? Myślę, że te opisy z tej księgi Jozuego uświadomiły mi jedno. Uświadomiły mi konsekwentną walkę, walkę absolutną naszą z naszym grzechem. I myślę, że chciałbym teraz mówić o początkach naszego przyjścia do Pana. Może o wyznaniu naszego grzechu. O tym, że powiedziałem kiedyś, że nie chcę do czegoś wracać, to czy jestem w tym konsekwentny? Pan do Kaina mówi, wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Jeżeli nad nim nie zapanujemy, to tak jak pisze święty apostoł Jakub, grzech dojrzeje i rodzi śmierć. I klapa. Najpierw grzech, potem dojrzenie tego grzechu i mamy śmierć. Dojrzały grzech to taki, który usprawiedliwimy w swoich sercach. Sumienie, które jeszcze przez jakiś czas nas alarmowało, że nie powinienem tego robić, już się z tym pogodziło. Musimy być od samego początku, kiedy coś na nas przychodzi, musimy być od samiusieńkiego początku bardzo konsekwentni w zlikwidowaniu tego w walce. Musimy to spalić w sobie. Jeżeli wejdziemy z grzechem w jakąkolwiek unię, już jest po nas. Lekcja jest taka, że rozwiązanie na tę sprawę daje nam Pan. Daje nam Pan, kiedy wchodzi do Getsemane i bierze ze sobą Piotra, Jana, Jakuba, tych, których wziął na górę przemienienia. To co on do nich mówi? Módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. Tyle nam zostało. Możemy się modlić, aby nie popaść w pokuszenie. Jak będziemy podłączeni tą łącznością z naszym Panem, jeśli będziemy siedzieć w nocy, kiedy ciągnie nas do jakiegoś grzechu, jeśli będę się modlił do Boga, to ten grzech nie dojdzie. Bóg nie pozwoli na to. Będzie miał bardzo trudny dostęp. Bo wiemy, że każdy bywa kuszony. Nikt mi tu nie podniesie ręki, że on nie grzeszy. Wszak każdy bywa kuszony. Przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Pokusy mogą być różne i nie chcę, żebyśmy sobie tu wymieniali, bo nie o to chodzi. Najważniejsze, byśmy każdy z osobna uświadomili sobie, że każdy z nas musi być konsekwentny, aby te pokusy w sobie likwidować. Nie tylko jednostki słabe. Nie ma czegoś takiego, że jest ktoś słaby i on jest podatny na pokusy. Każdy bywa kuszony. Zapamiętajcie to zdanie. Nie wmówcie sobie, że ja jestem silnym chrześcijaninem, to mnie się nic nie trafi. Przez własne pożądliwości bywa kuszony. Czasem może nie jesteśmy w stanie o tym powiedzieć. Na spotkaniu nie jesteśmy komuś może o tym powiedzieć. Nie o to chodzi, żebyśmy o tym mówili. Ale przed Bogiem musimy być szczerzy. I w modlitwie powinniśmy Mu wszystko przekazać. Nie możemy stracić tej łączności. Jeśli Mu nie przekażę czegoś szczerze, to znaczy, że nie potrafię się do Pana modlić. Modlić się gorliwie, dużo się modlić. Uczniowie zasnęli i się nie modlili. Jak rzadko będziemy się modlić, to również będziemy grzeszyć. Jeżeli sam nie daję rady, to tak jak Estera i apostoł Paweł, prośmy kogoś o modlitwę. Bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Jeśli czuję się w swoim sercu niesprawiedliwy, że coś na mnie ciąży, to prośmy kogoś, żeby on mnie wsparł w tym. Jeżeli poświęciłem się w swoim sercu i on wymazał, Pan mówimy, że wymazał nasze grzechy, to bądźmy konsekwentni, aby tych grzechów nie popełniać. Zabijmy nasz grzech i spalmy go, żeby to zniszczenie było absolutne, żeby nie było tak, że po pewnym czasie znowu wracamy. Żeby ten grzech nie mógł dojrzeć. Bo jak dojrzy, to następuje śmierć. Księga Jozuego, rozdział 9 i 1-7 wersetu, jak ktoś notuje, i 14 werset, też nie będę czytał. Ale jest tam wspomniane, że nasz wróg, bo dzisiaj Kuba tutaj o tym wspomniał, że oni tam podeszli podstępem, prawda? Ale zauważcie, tam w tych wersetach, w 9 rozdziale jest napisane, że wróg również może przyjąć postać podstępną, taką, która może z początku jest błahostką, która gdzieś tam podchodzi do nas od tyłu, tłumaczy nam, że to wcale nie jest takie jakieś ważne, że tym się nie warto się tym przejmować, ale później, jeśli nie będziemy konsekwentni, może być już za późno, a my mamy dzień i noc czytać Słowo i pytać Pana w modlitwie i mieć na ustach słowa: wszystko mogę z tym, który mnie pociesza. Czy tam inny przykład: posila. Nie ja w życiu sobie jakoś poradzę, ale z Panem sobie w życiu jakoś poradzę. Jeżeli dziś powiem, że jest dopuszczalne kłamstwo, za rok nie będę czuł granicy kłamstwa. Jeżeli dziś powiem sobie, że wybaczyć możemy, ale nie wszystko, za rok z wieloma ludźmi nie będę pojednany. Jeżeli dziś po zebraniu siądę i włączę telewizor, za jakiś czas nie pójdę na zebranie, bo będę miał coś ważnego do obejrzenia w telewizji. Jeżeli dziś po powrocie ze szkoły, z pracy, pierwsze co zrobię, to włączę internet, to za jakiś czas trudno będzie mi go wyłączyć, iść z domu do pracy, do zboru. W nocy będę przy nim zasypiał, a często, i to nierzadko, doprowadzi mnie do grzechu. Jeżeli dziś będę krzyczał na męża, żonę, przyjaciela, za niedługo to będzie normalny sposób komunikacji w moim domu. I po pewnym czasie nasze dzieci będą po prostu na nas krzyczały. To nie ma się w ogóle do chrześcijańskiego charakteru, który powinien być cichy i pokornego serca. Jeżeli dziś będę mówił, że rozwód tak, w pewnych sytuacjach, za niedługo będę mówił rozwód nie, w pewnych sytuacjach. Coś, co powinno być w nas zabite od samego początku, zniszczone, bo jest przeklęte i grzeszne, przychodzi do nas każdego z osobna, może nocą, może dniem, próbuje z nami zawrzeć unię, przymierze, próbuje z nas pomalutku znieczulić, robi to powoli. Nasz Pan, będąc na pustkowiu, 3 razy powiedział nie. Jakie sposoby miał na to Pan? Ano takie, że w odpowiednim momencie, kiedy przyszło pokuszenie na Niego, przypomniał sobie to, co jest zapisane w Biblii. To jest łatwe do zapamiętania, bo to jest 4 rozdział. 4, 8 i 12. Co 4 wersety. Tam są te pożądliwości, które Pana kusiły. To nie jakiś czarny wiedźmin chodził koło Niego i go po prostu kusił i mówił: ty, słuchaj, to zrób to, zrób tamto. Wierzę, że przez te 40 dni kusiły go jego pożądliwości, jego żądze, które szarpały nim podczas tego postu. Grzech był u drzwi, jak pisze w pierwszej księdze Rodzaju, ale nasz Pan nad nim zapanował, wspaniale zapanował. Pan dał nam przykład, jak zapanować nad pożądliwością ciała, 4 rozdział, 4 werset, oczu. Patrząc na nasz krajobraz, jak się jedzie drogami, to pożądliwości oczu to my mamy po prostu wypisane, nie? Świat się hełpi w tym, żeby zdobyć jak najwięcej ludzi, którzy coś kupią, coś dostaną, coś obejrzą. I jak radzić sobie z pychą życia? 4 rozdział, 12 werset. Znam takich braci, którzy powiedzieli, że alkohol, papierosy, narkotyki, to gdzie? W moim domu? W naszym społeczności? Ich wnuki mają z tym problem. Pycha życia. Musimy na to uważać. Nie jesteśmy niesieni na jakimś obłoku płomiennym, który jest gdzieś wysoko. Jesteśmy niezniszczalni, jak w tych filmach, które puszczają, że strzela 10 razy i nikt się nikomu nie stanie. Nie jesteśmy tacy. Jesteśmy poddani tym samym rządzom. Nigdy z grzechem nie wchodźmy w sojusz. Nie dawajmy się podejść podstępem. Jeszcze krótko chciałem, takie właśnie to krótko to było, tak żeby już była jasność, że kończę. 14 rozdział, 10 i do 14. Tam jest historia, kiedy była osoba ważna też w narodzie izraelskim, był nią Kaleb. Poszedł do Jozuego i poprosił go o to, żeby że on też chciałby jakiś dział w tej ziemi. Jak tam przeczytacie tę historię, to Kaleb dostał tam Hebron, nie? Chyba ziemię Hebronu. Otrzymał to od Jozuego. I tam w tej historii jest napisane jedna rzecz, że Jozue dał mu tą ziemię, chociaż ona jeszcze nie była wyzwolona, tak powiem, w cudzysłowie. I 85-letni wtedy Kaleb idzie i walczy. Miał on siłę i fizyczną, i miał siłę ducha. On chciał to zrobić. Lekcja z tego jest taka, że dla Boga nie ma granicy wieku. On nie ma wyznaczonej granicy, że ten młody to jeszcze mi może służyć, a ten starszy to już nie. Albo taki człowiek zniszczony to mi może służyć, a taki... przepraszam, nie może mi służyć, a ktoś, kto jest z dobrego domu, to może. Nie ma granicy wieku. U Pana to nie istnieje. Nie może być też w naszym życiu tak, że po pewnym czasie sobie powiem, ja się już wypaliłem. Czegoś takiego u Boga nie ma. I jak tak jest, że się wypalamy, to znaczy, że to nie jest z Boga. Tylko z nas samych, z człowieka. Duch Boży się nie wypala. Krzew gorejący się nie wypalił. On się palił. Duch człowieka, duch ludzki się wypala. Niech to będzie takim naszym bezpiecznikiem, że jak coś robię, postanowię coś zrobić, to czy na kolanach po prostu przeanalizowałem tą sprawę, czy ja powinienem się tego podjąć, czy po pewnym czasie ona nie zginie. Czy nasze przedsięwzięcie nie zmarniało. Jak ginie, to znaczy, że to było tylko moje. Tylko moja potrzeba i Boga w tym w ogóle nie było. Musimy przemodlić nasze działania. Jesteśmy młodzi, mamy dużo potrzeb. Musimy każde działanie przemodlić. Musimy wytrwać również w swoich słabościach do końca i Bogu służyć. Nigdy się nie wypalić, bo Boży człowiek się nie wypala. Spójrzmy na apostoła Pawła, na koniec jego życia. O czym pod koniec on myślał? O tym, żeby służyć braciom. Troszkę o swoim ciele, bo było zimno, to co wspomnieliśmy, ale o tym, żeby mu przynieść zwoje, że on chciał jeszcze analizować do końca. I taki jest duch człowieka, który jest pędzony Duchem Bożym. Bożego człowieka, męża Bożego. Jeżeli Duch Boży będzie nami prowadził, to nie straszna będzie nam starość. Nie będziemy na starość sfrustrowani życiem, przygnębieni, nietykalni, tylko do końca będziemy pogrążeni w pracy dla Pana. Jozue 15, rozdział 7-11. Tam jest o wyznaczaniu granic. Przez które przechodzimy, albo przez które nie przechodzimy. I tam był podział ziemi, były pewne granice do narodów. I granica, słowo granica, również istnieje w naszym życiu jako człowieka wierzącego. Musimy wystawić sobie pewne granice. Jeśli te granice na początku wyznaczymy, to jest dobrze. Jak z takiego ludzkiego punktu widzenia, to powiem, w tym roku byłem na urlopie z moimi teściami, pojechaliśmy na 2 samochody. Ja mam GPS-a w samochodzie, teściu też, nie? Niestety. Co 100 kilometrów, on mówi, że w prawo, ja mówię, że w lewo. I tam tylko SMS-y. On znowu, że w lewo, że w prawo. No i wiecie, no 1000 kilometrów naprawdę ciężko się jedzie, a jeden chce tak, drugi tak. W końcu żeśmy się zgubili, nie? W Budapeszcie żeśmy się zgubili, no i trzeba było stanąć w środku centrum miasta, wziąć mapę do ręki, żadnego GPS-a, przeanalizować i wyznaczyć sobie. Tu jadę, a tu nie jadę. No w końcu żeśmy wyjechali. Wyznaczenie granic w naszym życiu również musi być stałe i niezmienne. Nie możemy zmieniać naszych granic w trakcie, bo się pogubimy. To nie pozwoli stać się również, wiem, to nie pozwoli stać się rozbitkami. Musimy mieć jasno wytyczony cel. Musimy wiedzieć, do czego zdążamy. Co potrzebujemy. Jak raz przekroczymy jakąś wcześniej przez nas wyznaczoną lub z Biblii wyczytaną granicę, to będziemy tak robić. Będziemy robić tak codziennie. Nie będziemy konsekwentni. Konsekwencja, która bije z tej księgi, nie będzie naszą cechą. Oby nas Pan od tego ustrzegł. Nasze życie nie będzie już wtedy pasją, tylko będzie po prostu obowiązkiem. No taki jestem, taka była moja rodzina, i tak dalej. I po tylu latach wędrówki, w 24 rozdziale, już zmierzamy ku końcu, jest odnowienie przysięgi. Chciałem wam tylko jedno zdanie powiedzieć. Czasem warto nasze poświęcenie, naszą przysięgę sobie odnowić. Powiedzieć prosto, co wyznaczyłem sobie na początku i co chciałbym, żeby było zmienione. Tak czynili Żydzi za czasów Nehemiasza, tak czynili za Jozuego, tak czynili za Ezdrasza. Odnawiali swoje przysięgi. Bo człowiek jest niestały. Człowiek potrzebuje odnowić czasem coś, co, żeby nie zapomnieć o tym, co w jego umyśle się zrodziło na początku. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, wspominaj dni swoich początków, swojej młodości. Chciałbym, żebyście zapamiętali te 10 rzeczy. Niech po pierwsze, niech prawa wyznaczone przez naszego Pana się od nas nie oddalają. Po drugie, jeżeli będziemy z Bogiem, nie będziemy grzeszyć, nie będziemy również czuć się opuszczeni. Po trzecie, dzień i noc pasjonujmy się Bogiem i Jego Słowem. Po czwarte, nie bądźmy egoistami dla tych, którzy są obok nas, innych braci, starszych, naszych dzieci. Jeżeli zróbmy więcej dla naszych dzieci, które właśnie są tymi słabymi, którym powinniśmy pomóc przejść, nie oburzajmy się, że może te tematy, które byśmy poruszać dla nich, to mnie nie interesują, bo ja bym już tam chciał coś więcej. One w tym świecie, w tym takim trudnym świecie potrzebują naszej pomocy. Po piąte, bądźmy konsekwentni w walce z naszym grzechem. Nie zrzucajmy wszystkiego na to, że to są trudne czasy. Po szóste, miejmy świadomość, że wróg może przyjmować postać podobną również do nas samych. Nie wchodźmy z nim nigdy w unię. Po siódme, jeżeli będziemy działać z Ducha Bożego, to nic się z nas nie wypali. Takie słowo z nas nie padnie. Po ósme, wyznaczajmy sobie granice i ich nigdy nie przekraczajmy. Po dziewiąte, odnawiajmy nasze poświęcenie i przypominajmy sobie początki naszej wędrówki. I po dziesiąte, czego nie wspomniałem i nie mówiłem, kierujmy się w naszym życiu miłością, a nie sprawiedliwością. Trudno mi się mówi te słowa po naszym ostatnim rozważaniu w zborze, ale powiem dlaczego. Kierujmy się w naszym życiu miłością, a nie sprawiedliwością, ponieważ w miłości nigdy się nie pomylimy, a w sprawiedliwości możemy, bo sprawiedliwość należy do Boga. My możemy się jako ludzie pomylić. Nie skupiajmy się na tym, co robimy dla Boga, na tym, co robimy dla Pana, tylko jak to robimy. Mateusz 7, rozdział 24, werset. Każdy, kto słucha słów tych moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce. Nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, lecz ten, kto czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, wejdzie do Królestwa Niebios, czego wam życzę i będę się modlił za swoimi i waszymi zmianami. Amen.